No, witam serdecznie Was w takim okrojonym składzie dzisiaj. Będę kontynuować duchowość małżeńska według Jana Pawła II. Dzisiaj chcę zebrać wypowiedzi papieża, które jedność małżeńską, zwłaszcza tą fizyczną, nazywa liturgią. Dlaczego tak jest, na czym się papież opiera, to właśnie chcę tutaj przybliżyć. Materiały są zaczerpnięte z kateches środowych Jana Pawła, w których poruszał temat małżeństwa, rodziny. W jednej z audiencji papież mówił: w taki sposób kontynuuje się ów najpierwotniejszy sakrament, rozumiany jako znak przenoszący skutecznie w widzialność świata niewidzialną tajemnicę ukrytą w Bogu. Jest to tajemnica prawdy, miłości, tajemnica życia Bożego, w której człowiek otrzymuje swoje realne uczestnictwo. To jest zdanie wyjęte z kontekstu. Audiencja dotyczyła właśnie sakramentu małżeństwa i znaczenia bycia razem, na co papież zwraca uwagę, że małżonkowie zyskują zdolność, której nie posiadają pojedyncze osoby, tylko małżonkowie, czyli osoby, kiedy się łączą razem jako małżeństwo, pobłogosławione przez Pana Boga, że wówczas ta ich relacja staje się widzialnym dla świata zewnętrznego znakiem ukrytej w Panu Bogu tajemnicy. O co tutaj chodzi? Jest to tajemnica prawdy, a więc małżeństwo dobrze skonstruowane, czyli zakorzenione na obecności Bożej. To małżeństwo ujawnia, odsłania światu tajemnicę prawdy, Bóg jest prawdą, tajemnicę miłości, że Bóg jest miłością, i wreszcie tajemnicę życia Bożego. To jest trzecie, czyli tajemnicę istoty Pana Boga. O tym też jeszcze na pewno dzisiaj powiem. Motto, od którego tutaj zacząłem, fragment tej katechezy, audiencji papieża, podsumowuje komentarz. To są słowa, którymi Jan Paweł podsumowuje swój komentarz do opowieści o stworzeniu mężczyzny i kobiety. To znaczy, że od samego początku sakrament ów, mowa jest właśnie o małżeństwie, był wpisany w serce każdego mężczyzny i każdej kobiety. Niczym dalekie echo, niczym szczególna tęsknota. Dzięki temu mamy poczucie, że nasza seksualność mieści w sobie pewną godność, mimo iż często zmagamy się ze świadomością grzechu, mimo że niekiedy zmagamy się z ranami, jakie w życiu odnieśliśmy, i mimo że zawsze zmagamy się z poczuciem własnej nędzy i niemocy. Do tego właśnie początku, a zatem do pewnej tajemnicy, która została wpisana w naturę człowieka, kiedy Bóg stwarzał mężczyznę i kobietę, odwołuje się Jezus, kiedy faryzeusze, próbując wystawić Go na próbę o możliwość oddalenia żony, pytają Go, zadają pytania. Jan Paweł II naucza, iż dzisiejszym kobietom i mężczyznom Chrystus udzieliłby takiej samej odpowiedzi, jakiej udzielił faryzeuszom. Co pisze papież? Chrystus wobec wszystkich tych pytań nade wszystko odwołałby się do początku. Odwołałby się może tym bardziej stanowczo i zasadniczo, im bardziej sytuacja człowieka, sytuacja wewnętrzna i cywilizacyjna zarazem zdaje się oddalać od tego początku, przybierając takie zarysy i takie rozmiary, jakie w Biblii, z biblijnym obrazem początku spotykają się w punkcie coraz to odleglejszym. To znaczy, że świat współczesny, w którym żyjemy, w jego mentalności i też przekonaniach, które promuje, w pewnym światopoglądzie, żyjemy w takim światopoglądzie, który pojęcie małżeństwa coraz bardziej oddala od momentu stworzenia świata i od powołania do istnienia człowieka jako mężczyzny i kobiety. Zacieranie tego początku i próby tworzenia własnej koncepcji istnienia istoty mężczyzny i kobiety są absolutnym bałwochwalstwem. Absolutnym. Bałwochwalstwem, którego skutki są i będą porażające. Jeżeli człowiek siebie stawia w miejscu Boga, to wówczas traci punkt oparcia. Wszystko, co zbudował. Wszystko, co zbudował. Dlatego my również chcemy słuchać papieża, który miał od Pana Boga dar rozeznawania i słuchać tych katechet środowych, na których dzielił się nami mądrością, czyli duchem rozeznawania dotyczącym małżeństwa i rodziny. To jakieś echo, może nie konkretny głos, ale echo tego początku, o którym mówił Jan Paweł II, pobrzmiewa w naszych sercach i daje świadectwo prawdzie o naszej seksualności. Przecież, ponieważ wedle Bożego planu seksualność miała być od początku widomym wyrazem odwiecznej, może niepotrzebne takie słowo, miało być widocznym wyrazem komunii, a więc zjednoczenia, które jest pomiędzy osobami bożymi, Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Jeszcze raz powtórzę, że nasza seksualność, mężczyzny, kobiety, wedle zamysłu Pana Boga, a więc według myśli, dla której uczynił nas istotami seksualnymi, uczynił mężczyznę i kobietę, nasza seksualność w zamyśle Bożym miała być po to, żeby stawać się widocznym wyrazem zjednoczenia, jakie jest między osobami bożymi. To znaczy, że małżonkowie żyjący w takiej wspólnocie ze sobą, dążący do tego, żeby budować jedność opartą na Bogu, wyrażają, pokazują w światu dla niego w sposób widzialny to, co jest ukryte w Panu Bogu. Taki jest cel powołania mężczyzny i kobiety do małżeństwa, do rodziny, do tej wspólnoty. Jakiekolwiek próby eksperymentowania przy tej świętości, jaką jest małżeństwo, powodują, że robi się karykatura i że są klauny, a nie małżonkowie, którzy podskakują, stroją się w piórka i próbują stawiać siebie jak autorytety. Nikt z nas nie jest stwórcą. I jesteśmy bezpieczni, będziemy bezpieczni tylko wtedy, kiedy będziemy mieć dość w sobie odwagi, żeby się pokornie pochylić nad tym, skąd jesteśmy. I poszukiwać swoim umysłem odkrycia początków naszego zaistnienia. Dlaczego tak się stało, że istoty obdarzone tą niezwykłym darem, jaką jest świadomość i wolność, nie zostały powołane do istnienia w sposób, który można powiedzieć nie upokarzałby nas przez naszą seksualność, która domaga się od nas przyjmowania ograniczeń, która, tak jak słyszymy, domaga się też od nas uznania, że wprawdzie wszystko mi wolno, bo jestem osobą, mam wolność, ale nie wszystko mi służy. I nie wszystko przynosi korzyść tym, których kocham. Miłość czy seksualność staje się znakiem promieniującym tylko wówczas, kiedy jest wykorzystywana przez osobę obdarzoną seksualnością po to, żeby dzielić się z innymi, żeby dzielić się sobą. Kiedy jest wykorzystywana dla oddania siebie samego. Wtedy ta seksualność jest błogosławieństwem i ona promieniuje i czyni człowieka bardziej ludzkim. I trzeba powiedzieć odwrotnie, że kiedy ten dar seksualności wypowiada posłuszeństwo temu, dlaczego został stworzony, czyli dla oddania siebie samego, że kiedy ten dar seksualności zostaje wyrwany z przeznaczenia, aby być darem dla innych, ofiarować siebie, wtedy staje się przekleństwem, które wpędza w otchłań osoby źle używające seksualności i wszystkich, którzy się z nimi zetkną. Mówiąc starym językiem testamentu z trędowatymi i wszystkich, którzy się ich dotkną. Ludzi, którzy wypaczają przeznaczenie swojej seksualności. A seksualność jest nawet po ludzku. Po to dana człowiekowi, żeby służyła wyrażaniu, że jesteśmy zjednoczeni. A w żadnym wypadku nie jest nam dana po to, żeby zaspokajała nasze pragnienia przyjemności, żeby zaspokajała nasze pożądania. Nie po to dostaliśmy seksualność. Do tego każdy dochodzi z pewnością we własnym tempie, ale wszyscy, bez względu na to, na jakim są etapie, powinni dobrze widzieć kierunek, a więc mieć pewne kierunkowskazy. I w dziedzinie seksualności naszego ciała jest niezwykle ważne, komu ufamy. To znaczy, do kogo chcemy się stawać podobni. Na wzór, kogo chcemy się stawać. Ponieważ odpowiedź na to pytanie, ukształtowany w ten sposób pogląd, będzie miał wpływ na decyzje, jakie będziemy podejmować w odniesieniu do naszej seksualności. Czy będzie to dla mnie, by mi było przyjemnie i dobrze, czy będzie to dla innych, by innym było ze mną dobrze i przede wszystkim, czy będzie to tylko dla zaspokajania moich własnych potrzeb, czy będzie to używanie seksualności po to, żeby dać z siebie życie, dać część siebie samego. Każde powołanie do istnienia świadome i dobrowolne nowego życia łączy się z tą świadomością, że dajemy siebie samym. Zwłaszcza ci, którzy mają już nie pierwsze dziecko, ale kolejne, wiedzą, że powołanie tej istoty do życia łączy się z bardzo konkretnym zgodą na ofiarowanie siebie samego. A zatem to odległe echo początku, Księga Rodzaju, stworzenie mężczyzny i kobiety, musi dziś odnaleźć każdy z nas na dnie swojego serca. Ale umożliwić nam to może coś, o czym trudno mówić w dzisiejszej dobie, bardzo natrętnych obrazów. Otóż odnalezienie w sobie samych tego początku, tego pragnienia, żeby odnaleźć się w zgodzie, w jedności ze swoją seksualnością, może nam umożliwić jedynie czystość serca. Czystość serca. Papież w jednej z swoich kateches mówił tak. Owa harmonia, czyli właśnie czystość serca, pozwala mężczyźnie i kobiecie w stanie pierwotnej niewinności doświadczać po prostu i w sposób uszczęśliwiający oboje, pozwala nam doświadczać po prostu jednoczącej siły ich ciał. Ciał, które były tworzywem zjednoczenia osobowego, communio personarum. Ale czystość ową my, których natura została ukąszona trucizną grzechu, pożądliwości, grzechu pierworodnego, tą czystość możemy odzyskać jedynie dzięki działającej w nas łasce Bożej. Jeśli kiedykolwiek tych kateches papieża słuchali ludzie niewierzący, mogli się czuć wykluczeni. Ale to nie mieści się w intencji papieża, żeby kogokolwiek wykluczać. Papież przyjmuje, że każdy człowiek, każda kobieta i każdy mężczyzna jest przez Boga obdarzony darem płciowości i seksualności. Każdy. I że każdy mężczyzna i kobieta, bez względu na nawet pewne ułomności, przez pokorę wewnętrzną jest w stanie zrealizować swoje zjednoczenie, a więc też swoją pełnię. Nie chodzi więc o jakiekolwiek wykluczanie, ale o pokazywanie tego, do czego Kościół przez tysiące lat swojego poszukiwania, które nadal trwa, poszukiwania, kim jest Pan Bóg, odkrywania tej tajemnicy, że Kościół przez to poszukiwanie doszedł do takiego wniosku, że istnieje łaska Boża, która przyjęta przez człowieka, przez pewien akt pokory jego umysłu i akt miłości jego serca. Łaska Boża, która dodaje niezwykłej siły, możliwości, aby przywracać naszej seksualności dotkniętej jakąś trucizną nazywaną grzechem pierworodnym, żeby przywrócić jej naturalną zdolność. Do tego, do czego została stworzona ta seksualność, a więc do wyrażania istoty Boga, o czym jeszcze za chwilę powiem. Łaska sakramentu małżeństwa uzdalnia nas w sposób szczególny do walki ze skutkami grzechu pierworodnego, ale nie może usunąć wszystkich jego skutków trwających w nas pod postacią trojakiej pożądliwości, o której pisze święty Jan. Może jedynie sprawić, że mimo rany serca spowodowanej przez ten grzech zdołamy ponownie podporządkować doświadczenie naszej seksualności planowi Bożemu, który był od początku. Pan Bóg nas stworzył jako istoty seksualne. Było to już w raju. Również i tam człowiek był mężczyzną i kobietą. I tam też miał już swoją płciowość, miał swoją seksualność. A zatem pragnąc zbudować autentyczną duchowość małżeńską, nie możemy odrzucić własnej seksualności, a zatem własnego ciała i budować tylko na duchowości. Nasza seksualność nie jest rodzajem spuścizny po zwierzęcych przodkach, jeśli przyjąć teorię kreacjonizmu, która jest przyjmowana przez Kościół, że Pan Bóg stopniowo przygotowywał przez rozwój pewnej istoty, aby uczynić ich we właściwym sobie momencie osobami, ludźmi. A więc przez nadzwyczajny, nadprzyrodzony akt swojej interwencji obdarzyć te istoty osobowością i od tego momentu zaczęły istnieć osoby. To jest dopiero człowiek. Zatem nasza seksualność nie jest rodzajem spuścizny po zwierzęcych przodkach. Jest to znaką pierwiastka Bożego w nas, nasza seksualność. I zawsze niesie z sobą to samo wezwanie. Wezwanie do objawienia tajemnicy serca Boga. Przypominam, serca jednego Boga w trzech osobach. Odsłanianie tej pierwotnego przeznaczenia seksualności jest podstawowym warunkiem duchowości małżeństwa. Jeśli chcemy dobrze zrozumieć swoją seksualność, usmysłowić sobie jej dobroć, zjednoczyć się z nią, czyli nie odrzucać siebie, ale też być gotowym nią pokierować, to jest nam bardzo potrzebne, abyśmy powracali do tego początku, o którym tutaj mówię. Jako małżonkowie, mężczyzna i kobieta mają wzrastać w życiu duchowym nie mimo seksualności, ani na pewno nie poprzez odrzucenie seksualności, lecz dzięki seksualności, dzięki praktykowaniu jej zgodnie z planem Bożym. Z planem Bożym, który powołuje seksualność jako narzędzie do oddawania się sobie wzajemnie, to znaczy do budowania autentycznej jedności. Mówiłem już o tym, że człowiek, ponieważ jest wolny, może seksualność wykorzystać źle, a więc może ją użyć dla wykorzystania drugiej osoby po to, żeby zaspokoić siebie samego. Jest to obrzydliwe, jeśli pomyśleć z perspektywy piękna, jakie nosimy w swoim sercu, prawdziwego spotkania z pięknem. A zatem nie mimo seksualności, nie przez jej odrzucenie, ale dzięki seksualności, ale odkrywanej według tego pierwszego początku, czyli w zgodzie z planem Bożym. Jedynie spełniając taki warunek, mówię tu o duchowości chrześcijańskiej, jak rozumie to chrześcijaństwo, jak to odkrywa, to nie jest tylko nasza własność dla chrześcijan. Jedynie spełniając ten warunek, nie zepchniemy aktywności seksualnej na margines życia duchowego. Nie będzie w nas takiej schizofrenii, że jesteśmy chrześcijanami wszędzie i zawsze, z wyjątkiem, kiedy pojawia się, kiedy odzywa się nasza seksualność. Pan Jezus podsumowuje pierwszą część swojej odpowiedzi danej faryzeuszom tymi słowami. Tak, że już nie są dwojgiem ludzi, ale jednym człowiekiem. Co Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela. Zapisał te słowa, zapisał Ewangelista Mateusz w 19 rozdziale. Interpretując powyższe słowa, w jakich Jezus odniósł się do kwestii rozwodu, pamiętamy, że o to go pytali faryzeusze, tradycja zwraca uwagę na nienaruszalność małżeństwa. Człowiek nie może uzurpować sobie prawa do rozłączania tych, którzy zostali ze sobą połączeni świętym węzłem małżeństwa. A więc nie mamy takich kompetencji. Pomimo, że czasami, aby nadal być żoną czy mężem tej drugiej osoby, aby nadal móc ją kochać, trzeba się bardzo oddać. Ze względu na narażenie, realne narażenie, zagrożenie swojego życia fizycznego bądź swojego życia duchowego. Pan Jezus jednak w tym fragmencie wyraża jeszcze coś głębszego. O co tu chodzi? Pan Bóg nie chciał, aby człowiek był bytem czysto duchowym, ponieważ takie byty już miał. Stworzył aniołów, a więc stworzył byto czysto duchowe. Pan Jezus chciał stworzyć istotę, która będzie istotą duchowo-cielesną. I to nie na zasadzie dodania do siebie dwóch natur, jedna cielesna, druga duchowa, jakimś tam tworzywem połączona, ale skoro połączona tworzywem, no to zawsze by istniała możliwość, że można to rozdzielić, rozłączyć. Ale Pan Bóg chciał stworzyć istotę duchowo-cielesną, która będzie ze sobą połączona na zasadzie substancjalnej jedności. Substancjalna jedność oznacza, że człowiek to nie jest dusza plus ciało, ani też nie jest to, jak domniemywał Kartezjusz, dusza zamknięta czy uwięziona w ciele. To jest koncepcja dwóch natur, które są połączone. Natura duchowa i natura cielesna. Nie. Człowiek to jest dusza ucieleśniona albo odwrotnie ciało uduchowione, które zyskuje swoją pełną rzeczywistość, gdy połączy się z przeciwstawną sobie zasadą męską w przypadku kobiety, a w przypadku mężczyzny kobiecą. Co to znaczy? Że mężczyzna nie osiągnie pełni swojego człowieczeństwa bez kobiety, podobnie jak kobieta nie urzeczywistni pełni swojego człowieczeństwa bez mężczyzny. Natura człowieka łączy w sobie pierwiastek ciała i ducha, jednak rzeczywistość ciała, czyli ta cielesna człowieka, nie sprowadza się jedynie do wymiaru męski, żeński. Ona się urzeczywistnia w pełni jedynie wówczas, gdy dwoje ciał stworzonych do daru łączy się z tobą tak ściśle, że stają się jednym ciałem. Od początku mężczyzna i kobieta połączeni w jedno ciało stanowią jedność wyrażającą pełnię ich człowieczeństwa. Jan Paweł II głosi nam tajemnicę bardzo głęboką. Bardzo głęboko odczytuje zamysł Boży, że dla pełni szczęścia nie wystarczy odkrycie faktu, że jesteśmy dziećmi Bożymi i połączenie się z Bogiem w tej więzi duchowej, ale że do pełni szczęścia człowiekowi potrzebne jest odkrycie, przynajmniej tu w wymiarze ziemskim, w niebie będzie inaczej. Odkrycie, że jesteśmy mężczyznami i kobietami. I również otwarcie się na siebie wzajemne, bez stawiania granic, otwarcie się w darze, w darowaniu siebie samemu. W tym celu, w tej intencji, że to doprowadza nas do pełni. I teraz dlaczego? Człowiek nie jest obrazem Pana Boga przez sam fakt bycia stworzeniem obdarzonym duchowością. Gdyby uduchowienie stanowiło jedyne kryterium obrazu Pana Boga, nasza dusza, wówczas to nie człowiek, lecz aniołowie Boży zasługiwaliby bardziej na bycie obrazem Boga. Gdyby to chodziło tylko o duchowość. To są czyste duchy. Natomiast my jesteśmy istotami, które w swojej naturze posiadają duszę i ciało. Dlaczego zatem Pan Bóg stawia na człowieka? Dlaczego mówimy, że to człowiek jest na obraz Pana Boga i Jego podobieństwo? Nie ma takiej mowy przy stwarzaniu aniołów, a jest przy stwarzaniu człowieka. Kobieta i mężczyzna są obrazem Boga przede wszystkim z racji swojej zdolności do tworzenia komunii. Kiedy łącząc się ze sobą we wzajemnym, bezinteresownym darze z samych siebie, stają się jednym ciałem. Cały Ludzki geniusz największych, najmądrzejszych ludzi w historii świata nawet w najmniejszym stopniu nie może się równać z inteligencją najskromniejszego, stojącego w najniższej hierarchii, anioła, który stoi przy Bogu. Najmniejszy nawet odblask Bożej inteligencji, który pojawia się u anioła, najmniejszy, przerasta szczyt naszej ludzkiej inteligencji, najmądrzejszego człowieka na świecie, przerasta w sposób niewyobrażalny, nieprzekraczalny. To, do czego my wznosimy się przez całe życie, co jest owocem jakiegoś ogromnego wysiłku, wielu lat pracy, geniuszy, tak naprawdę u anioła nie jest nawet takim jednym westchnieniem, pojawieniem się pewnej myśli. Tak bardzo od strony intelektualnej aniołowie nas przerastają. A jednak anioł nie może dawać życia. Nie może. Może dokonywać dzieł w zgodzie ze swoją inteligencją, ale nie może przekazać życia. Widzimy tę różnicę. Człowiek natomiast daje życie. Życie ducha, życie ciała. I w tym znaczeniu jest dawcą życia i w tym samym uczestniczy w twórczym dziele Pana Boga, który życie daje, które życie stwarza. Jest to zatem przywilej, w którym nie mają udziału aniołowie. Każde połączenie ludzkich ciał jest celebracją, liturgią, ponieważ wówczas, zakładając, że jest to w całkowitej wolności, świadomości i w zgodzie z wartościami, ponieważ każde takie połączenie ludzkich ciał urzeczywistnia, czyli sprawia, że staje się obecna istota Pana Boga. To, co rzeczywiście dzieje się wewnątrz Boga, gdzie nieustannie w relacji są osoby Ojca, Syna i Ducha Świętego. Umieszczając zatem swój obraz w jedności ciała kobiety i mężczyzny, Pan Bóg zapragnął, aby w tej pokorze wzajemnego ofiarowania, oddania się sobie, człowiek wyraził niego samego, aby wyraził Boga. Jak mamy rozumieć fakt, że Bóg zechciał ukryć obraz tego, czym jest w swojej istocie, a zatem obraz z tego, że osoby wewnątrz Trójcy Świętej są w nieustannym dawaniu się sobie wzajemnie, obdarowywaniu się sobą? Jak to wytłumaczyć, że tę swoją istotę Pan Bóg chciał ukryć w pokorze tak krutej miłości, jaką jest miłość cielesna? Z naszej perspektywy dużo lepiej by było, gdyby umieścił swój obraz w bycie, który jest tak doskonały jak umysł anioła. On jest perfekcyjny. A jednak Pan Bóg swój obraz umieszcza nie w aniołach, tylko swój obraz Pan Bóg umieszcza w człowieku. Rzecz w tym, że każdy anioł według swojej doskonałości jest odbiciem inteligencji Pana Boga. Każdy anioł, nawet ten upadły. Ale cały problem polega na tym, że inteligencja nie jest istotą Pana Boga. Istotą Pana Boga jest absolutne oddanie się sobie osób Bożych w Trójcy. Oddanie się sobie. Absolutne oddanie się sobie. To jest istota Pana Boga. I to jest też obraz i podobieństwo. My osiągamy ten pełnię obrazu Bożego wtedy, kiedy zaczynamy rozumieć i wchodzimy w tę tajemnicę absolutnego oddania się sobie. Absolutnego oddania się sobie. Obrazem tej komunii jest ciało człowieka, w którego najgłębszą strukturę zostało wpisane to wzajemne bycie dla. Bycie dla. I wtedy, kiedy idziemy za tym wewnętrznym wezwaniem do bycia darem, byciem dla, osiągamy owoc, doświadczenie bycia szczęśliwym, nawet jeżeli ponosimy z tego powodu straty, nawet jeśli cierpimy, nawet jeśli w tej naszej strukturze natury, ciała doświadczamy ograniczeń. A zatem, kiedy idziemy w kierunku bycia dla. I to jest perspektywa, której duch tego świata nie jest w stanie zrozumieć, nawet w najmniejszym stopniu. Jaka? Tajemnica ciała połączona z tajemnicą Boga. Tajemnica ciała ludzkiego połączona z tajemnicą Boga. Że właśnie wtedy, kiedy w akcie miłości czystej, pokornej, w akcie miłości oddania się sobie, że właśnie w tym akcie miłości między kobietą i mężczyzną, którzy są mężem i żoną, wyraża się tajemnica Boga. Jest to coś dla nas nieprawdopodobnego, że z czymś tak kruchym Pan Bóg zechciał, zdecydował połączyć się objawienie temu światu swojej istoty. Wtedy właśnie Bóg w pełni objawia swoją istotę. Objawia, kim naprawdę jest. To jest zatem ogromne wezwanie właśnie dla małżonków i też odpowiedzialność, aby w tej komunii między sobą, tej komunii ciał, którą budują małżonkowie, że mają w ten sposób oczyszczać tą swoją relację, ażeby jak najwyraźniejsza była tajemnica Bożej istoty. Takie jest znaczenie ludzkiej seksualności, takie jest znaczenie bycia mężczyzną i kobietą i taki jest też sens wchodzenia w relację małżeńską, bycia mężem i żoną. Coś niewyobrażalnego, co przywraca o zawrót głowy. Że ta niezgłębiona miłość nie chce się wyrażać, nie chce wyrażać siebie przez wyniosłość umysłu, wielkość, to Pan Bóg mógłby zrobić przez aniołów, ale że ta miłość wielka, która jest nad wszechświatem, pragnie się wyrażać przez taką kruchą pokorę ciała i jego małość i zwykłą słabość. To może tylko Pan Bóg podjąć taki projekt, zdecydować się na takie ryzyko i mieć w sobie nie tyle wolności, że jest w stanie dać, pozwolić temu istnieć. I Pan Bóg pozwala istnieć. Każdemu mężczyźnie i kobiecie pozwala na dobrowolne, w wolności podejmowane decyzje kształtujące moją seksualność, decyzje o wykorzystaniu tej swojej seksualności. Że Pana Boga w tym, co powinno być dla Niego najważniejsze, na pewno jest, czyli przekazanie człowiekowi komunikatu o tym, jaka jest Jego istota. Największej, najgłębszej prawdy Boga Bóg wiąże z czymś tak kruchym, tak niestabilnym, jak właśnie nasza seksualność. Ale skoro wiąże to z tym, to znaczy, że Bóg wie, że to jest możliwe. I że ludzie, którzy będą podążać drogą jakiegoś pokornego odkrywania, kim są, pokornego pochylania się nad sobą samym, że w ten sposób ci ludzie mogą wejść w takie zjednoczenie w swojej seksualności, że ich bycie razem blisko może stać się liturgią, w czasie której odkrywamy, że Bóg tu jest. Dziękuję bardzo za uwagę.